Szanowni Państwo, ta druga część będzie znacznie krótsza, chociaż też troszeczkę teoretyczna. Natomiast przy następnym spotkaniu, bo ksiądz Paweł właśnie mówił o tym, że będą następne spotkania, będę bardziej mówił o konkretach takich. No cóż, każdy z nas mieszka jednak poza domem, mając swój dom, nie w domu, prawda? Także to są pewne problemy, z którymi borykamy się na co dzień. Poza tym chciałbym poza sprawą wielokulturowości poruszyć jeszcze jeden bardzo ważny temat, który dla mnie jest takim tematem konikiem, mianowicie z kwestii dwu- i wielojęzyczności. No, akurat w tym przypadku mogę powiedzieć, że moje dzieci są przedmiotem moich eksperymentów w pewnym sensie językowych. Najstarsza córka mówi 9 językami, w tym mówi po arabsku też. I tu zachodzą bardzo ciekawe zjawiska w naszym mózgu po prostu, bo my mamy, tak jak Państwo macie i ja, mam mózg dwujęzyczny. Tylko tyle, że problem polega na tym, w której części, w którym półkuli, który język przebywa. Także temu też chciałbym poświęcić czas. Wie Pani, najśmieszniejszy, w jakim języku ja śnię, takie było pytanie. Najśmieszniejszy sen, jaki mi się zdarzył kiedyś, to był taki, że śniłem po hiszpańsku. I śniło mi się, że jestem marynarzem na hiszpańskim żaglowcu na jakiejś karaweli. I wszystko było po hiszpańsku, tylko jak się obudziłem, to kompletnie niczego nie pamiętałem. Tylko wiedziałem, że to się działo na karaweli i po hiszpańsku był ten sen. Natomiast moim najbardziej takim przerażającym snem to są sny z II wojny światowej. Pod wpływem filmów różnych, które oglądałem w Polsce. A najpiękniejszym snem to jest, tylko muszę zamknąć oczy i usnąć, to jest góry, Tatry, w śniegu, w słońcu i choinki pokryte śniegiem. To jest, no dobrze, to już naprawdę wchodzimy w bardzo intymną tematykę senną, ale nie będziemy tego interpretowali, bo jak powiedziałem, Freud ma inne zasługi niż tylko Freud czy Jung, niż tylko interpretacje. Tę drugą część moglibyśmy właściwie zacząć od piosenki, gdybym umiał śpiewać. Była taka piosenka Should I Stay or Should I Go? Czy ja powinienem zostać, czy powinienem iść? I teraz warto by było tutaj w tym momencie o dwóch rzeczach powiedzieć, że właściwie są wolność nasza to jest prawo wyboru. Nawet jeżeli wybieramy samotność, ale ta samotność jest z naszego wyboru, to ona nie jest konfliktogenna, tylko to jest nasz wybór. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy do tej samotności zmuszeni, a jeszcze gorzej tak zwana miejska samotność, to znaczy żyjemy wśród milionów ludzi, ale czujemy się osamotnieni, samotni i nie mamy właściwie do kogo, jak to się popularnie mówi, otworzyć gębę, otworzyć i porozmawiać, no to wtedy jest rzeczywiście bardzo przykra sytuacja, frustracyjna i sytuacja taka, w której no, o konflikt jest bardzo, bardzo łatwo. Również to, że jesteśmy na przykład w komunikacji miejskiej, w metrze, jakiś elegancko ubrany pan nagle zachowuje się bardzo agresywnie i kogoś tam podkopuje, bo jest tłok, bo jest zacieśnienie, jest za dużo ludzi po prostu w tym miejscu i wtedy wzrasta nasz poziom agresji. Swego czasu przeprowadzono taki eksperyment, mianowicie w dwóch stodołach urządzono szczurolandię, czyli po prostu szczury żyły w dwóch stodołach. Tylko tyle, że z jednej mogły w pewnym momencie wyjść, a z drugiej nie. I co się okazało, że z tej, której mogły, to część szczurów w momencie, kiedy był nadmiar populacji, to część tych szczurów wyszła. I populacja była utrzymana na tym samym poziomie liczebnym. Natomiast w tym drugim, w którym było przeludnienie szczurze, dochodziło do takich rzeczy, że przede wszystkim zagryziono przywódcę, potem te szczury podzieliły się na grupy, na gangi, wzajemnie się zwalczające. Czyli pewne cechy, które my doskonale znamy z życia miejskiego, w momencie, kiedy dochodzi do takiego przeludnienia. Inny przykład, jaki ma wpływ przeludnienie czy nadmiar po prostu danych jednostek gatunkowych na małej przestrzeni. Na Mississippi, na pewnej wyspie, żyły jelenie i sarny. I w pewnym momencie, kiedy ta populacja nadmiernie się rozrosła, to zwierzęta zaczęły padać. Przede wszystkim młode, przede wszystkim sarny. A także wśród jeleni występowały choroby, takie na przykład jak powiększenie wątroby, które powodowało śmierć. Okazało się, że w momencie, kiedy ta populacja się ustawiła na odpowiednim poziomie, nagle nie było epidemii. I w związku z tym po pewnym czasie naukowcy przewozili na stały ląd część tych jeleni i część tych saren po to, żeby na tej wyspie żyła tylko stała liczba osobników. A zatem w momencie, kiedy żyjemy w takim dużym zagęszczeniu, w takim ogromnym molochu jak Paryż, jeszcze do tego wszystkiego proszę łaskawie zwrócić uwagę, że ten element urbanistyczny jest niezwykle ważnym elementem. Paryż jest miastem europejskim i rośnie w górę. W związku z tym jest bardzo mała przestrzeń dookoła nas. Jesteśmy cały czas popychani i cały czas jesteśmy wśród ludzi, w masie ludzi. W związku z tym ta konfliktogenność jest znacznie większa. Z kolei, jeżeli się pomyśli się o Londynie, Londyn to jest kolekcja małych miasteczek podzielonych właściwie parkami. W związku z tym tam na przykład, jak mieszkałem na wschodzie i jechałem na przykład gdzieś na północ do przyjaciół, to już nie wracałem do domu, bo nie było sensu, bo jechało się półtorej godziny w jedną stronę. Jak się przeprowadziłem z Londynu do Paryża, to praktycznie wszędzie chodziłem pieszo. Bo wydawało mi się, że to miasto jest jednocześnie straszliwie klaustrofobiczne. Nie było przestrzeni. Te parki takie malutkie, to wszystko było zupełnie inne. Trudno mi się było przedstawić na to. Także przestrzeń ma ogromny wpływ na, przepraszam, na to, jak czujemy, jak odczuwamy wolność, swobodę, jak się czujemy po prostu w danym otoczeniu. I teraz jeśli chodzi o wolność, to wolność jest dla mnie możliwością wyboru. Jeżeli mam prawo wyboru, to znaczy, że jestem wolnym człowiekiem. Tyle tylko, że ten wybór może być też konfliktogenny. Mianowicie może być iść, nie iść. Nie iść. Nie iść. Na czym rzecz polega? Mam stówkę i widzę dwie fantastyczne sukienki. Każda z nich kosztuje 80 euro. No to nie kupię obydwu, bo mam tylko stówkę. No to co ja mam wybrać? To jest klasyczny przykład osiołkowi w żłobie dano. W jednym małowie, w drugim siano. I oślina pośród jadła z głodu padła. Bo nie mogło się zdecydować na to, co wybrać, jakiego dokonać wyboru. Iść to jest dokonanie wyboru w sytuacji, kiedy obydwie możliwości są pozytywne dla nas. To może być wyjazd na wczasy, to może być, bo jedna osoba chciałaby pojechać do Morzin, druga do Merzew na narty, jedna osoba chciałaby pojechać na przykład w góry, albo chciałaby pojechać jednocześnie nad morze i tego nie da się zrobić. W związku z tym trzeba dokonać wyboru, czyli powstaje w nas konflikt, bo dokonanie tego wyboru nie jest najprostszą sprawą na świecie, mimo że są dwie fajne rzeczy. Jeden z moich przyjaciół kupił wymarzone buty. Kupił te buty, przyszedł do domu i mówi, takie do biegania. I mówi, wiesz co, ja chyba jutro pójdę i wymienię te buty. Następnego dnia poszedł, wymienił te buty, przyszedł z tymi drugimi, mówi, nie wiesz, tamte były jednak chyba lepsze. I przez 3 dni siedział w tym samym sklepie. Po prostu nie mógł dokonać wyboru. I dosyć często stajemy przed taką alternatywą, prawda, że te dwa rozwiązania są pozytywne i są dla nas właściwie, stary, o co ci chodzi? Przecież tu masz do wyboru dwie fajne rzeczy, prawda? No tak, ale na przykład jak zaproszono mnie na dwa bankiety, właśnie na który pójść? Na tym są fajni ludzie i na tym są fajni ludzie. Tych lubię i tych lubię. No to iść. Który wybrać? Iść, nie iść. Tu z kolei alternatywa jest taka. Mianowicie z jednej strony jest coś fajnego, a z drugiej strony są nieprzyjemne konsekwencje. Przykład, ból zęba. No to muszę iść do tego dentysty, chociaż się go boję panicznie. Prawda? No ja akurat się boję, może Państwo się nie boją, ale mimo, że moja mama była przez wiele, wiele lat dentystą, to ja ciarki przechodzę, jak myślę o tym. I w każdym razie, ale pójść muszę. Muszę, bo mi boli ząb. Więc co, nie będę przez 2 tygodnie jadł prochy przeciwbólowe, tylko muszę to zrobić. Nie iść, nie iść, no to jest z kolei tak zwane mniejsze zło. Wybór takiej sytuacji, która jest, tego wyboru muszę dokonać, ale jednocześnie wiem, że jedna i druga możliwość są negatywnymi możliwościami. I jedna i druga będzie wiązała się z sytuacją konfliktową. Jak z tego wybrnąć? Znowuż tutaj przypomniałbym ten samoświadomości element. Czego ja naprawdę chcę? O co mi naprawdę chodzi? A to jest również sprawa naszego pobytu, chociażby we Francji, czy w Anglii, czy gdzieś na obczyźnie, że po pewnym czasie mówimy, mam dosyć. Mam dosyć, wracam do domu, wracam do Polski. No ale jak to? Ja jestem przecież 20 lat, czy 30. I teraz przypomina mi się taka sytuacja, to jest jakiś czas krótki bardzo, ale jednak mieszkałem w Norwegii. To niebywały kraj w ogóle, pomijając już aspekty estetyczne. Jak stoi się na drodze, na szosie i się zatrzymuje samochody, to pierwszy samochód, który przyjedzie, to się zatrzyma i cię zabierze jako autostopowicza. Dlaczego? Następny będzie za 4 godziny. Stoję na przystanku autobusowym, czekam na autobus. Przechodzi taki starszy pan, mówię, bardzo przepraszam, bo chciałem tam podjechać do takiego małego miasteczka. O której ten autobus odchodzi? On mówi, za 3 godziny. Ja mówię, ale co mam przez ten czas robić? A on mówi, nic, czekać. To, słuchajcie, takie niesamowite historie. Zatrzymał się prawie James Bond, bo Astony Martinem jechał Anglii, który się ożenił z Norweszką, co jakiś czas tam jeździł do niej. I on mówi, że jedzie na cały miesiąc. Ja mówię, to fantastycznie chyba. On mówi, daj spokój. Ja mam takie wrażenie, jakby miesiąc życia wycięli. Przecież tutaj się nic nie dzieje. Tutaj jest kompletny zastój. I tam właśnie poznałem takiego lekarza norweskiego, który mówi mi tak. Marek, ty jesteś psychologiem, to wytłumacz mi, jak to jest. Poza tym jesteś Polakiem. Mam wśród swoich pacjentów 2 Polki. To są panie już takie, z dorosłymi dziećmi, które te dzieci poszły sobie w świat. I teraz wytłumacz mi taką historię. Co 2 tygodnie przeciętnie one do mnie przychodzą. Przepraszam, one do mnie przychodzą i mówią, że a to je wątroba boli, a to ta coś tam innego, a to coś im dolega. Ja je badam, one są kompletnie zdrowe, wszystko jest w porządku. Tłumacz mówi, o co chodzi? No trudno tak jest na rybkę, w końcu ja nie czytam z ręki, prawda? Trudno jest tak na rybkę wytłumaczyć taką sytuację. Niemniej po pewnym czasie, kiedy on mi więcej opowiadał, pojawił się taki obraz. Otóż one wyszły za mąż za Norwegów. Obydwie. Przeniosły się do Norwegii. Mieszkały w tej Norwegii chyba, ze 35 czy 40 lat. To już były takie panie w wieku późno-balzakowskim. Dzieci wyszły z domu. One zostały. Właściwie w pewnym momencie poczuły się obco. Mimo, że mieszkały tam tyle lat. Mimo, że świetnie oczywiście mówiły po norwesku. Że były ze swoimi mężami, z bliskimi ludźmi. Więc obydwie pewnego dnia postanowiły pojechać do Polski. Pojechały do Polski.
A wcześniej nie były?
Nie.
Nigdy?
Wyjechały z Polski, bo były Polkami. Jako młode dziewczyny.
Nie, ale przez 40 lat nie były.
Nie. Szok. Słuchajcie, szok. Wiem, że wielu moich kolegów, z którymi pracowałem, Polaków, wracało do Polski po jakimś czasie, co jakiś czas i szukało swoich starych śladów. Ja natomiast nie szukam swoich starych śladów, tylko staram się zobaczyć. Jak wracam do swojego pokoju dziecinnego, to mówię, Boże, jak ten pokój malutki. Nie, to ja byłem malutki. Pokój się nie zmienił, pokój mnie zmalał. I dlatego nie ma sensu chodzić tymi samymi szlakami, według mnie, szukać tych śladów, szukać tych samych ludzi, którzy już nie są tymi samymi ludźmi. Moja córka była 5 miesięcy w Australii na wymianie w szkole i jak wróciła, to powiedziała, że jej koledzy to są zupełnie ktoś inny, kogo ona zostawiła. Ci ludzie się pozmieniali, ci ludzie po prostu życie szło naprzód dalej. W związku z tym, jak jadę do Łodzi, to ja Łódź odkrywam taką, jak ona jest. Mam kilku przyjaciół, starych, dobrych znajomych, z którymi jestem w kontakcie, ale z nimi jestem w kontakcie także stąd. Natomiast te kobiety pojechały tam z Norwegii do Polski. Zupełnie to był szok dla nich. One zupełnie nie wiedziały, jak się odnaleźć w tym świecie. Zresztą, kochani moi, gdyby mój świętej pamięci dziadek jeden albo drugi zmartwychwstał, to też byłby w szoku. Telefon, komórka, co to jest? Tylko tyle, nic więcej. Smartfon, internet, e-mail? Przecież on by się kompletnie nie mógł odnaleźć. I one też nie mogły się odnaleźć tam. W związku z tym wróciły do Norwegii i co się okazało? Że one się w tej Norwegii też nie odnajdują. Bo ta Norwegia nie to, że się zmieniła, tylko chyba 2 rąk potrzebuje. To jedno kółko to ich norweska osobowość. To drugie kółko to ich polska osobowość. A to, co tu się nakłada, to jest nowa wartość, której się nie znajdzie ani w Polsce, ani w Norwegii.
Nowe co?
Nowa wartość. Nowa osobowość. To jest ta moja polsko-francuska osobowość. Jak przyjechałem do Francji z Anglii, to byłem w szoku. 2 rzeczy mnie zaskoczyły. Że jak siadam w barze, to muszę zapłacić więcej za herbatę niż przy tym. To w ogóle szok był. Odwrotnie, tak. A i druga rzecz to policja. Bo ja byłem w Londynie w czasach, w których policjanci nie byli uzbrojeni. To jeszcze nie było wtedy IRA i tak dalej. W związku z tym, jak zobaczyłem spluwę tutaj u francuskiego policjanta, to mnie zatkało. Także drobne rzeczy, które są elementami szoku kulturowego. To jest to, co na przykład dzieje się z moimi znajomymi z Polski. Jak przyjeżdżają, mówię, chodźcie, pójdziemy do jakiejś tam knajpy francuskiej. Takie małe kurczaczki to sprzedają. No i potem im mówię, że jedli żabie łódka. Jezu, jakbym wiedziała, to bym nie zjadła. Prawda? Escargot. Prawda? Też. W żadnym przypadku. Jedna z moich ciotek, która mieszka w Poznaniu, na przykład mówi, krewetki? No teraz już w Poznaniu można kupić. Ale mówi, Boże, tych wąsatych tyle jecie. No, to jest też szok kulturowy, prawda? Do czego się nie mogę przyzwyczaić w Polsce na przykład w tej chwili? Powiem szczerze, jak jadę do Polski, jest fantastyczna knajpa pod Łagowem, ale jadę samochodem, w związku z tym nawet kieliszka winy nie mogę się napić do tego jedzenia. I to jest pewien kłopot. To jest ta osobowość nowa, nowa wartość. Jadę do Polski i patrzę przez pryzmat francuskiej wartości. Jadę do Francji i coś mi się nie podoba z punktu widzenia mojej polskiej wartości. A teraz wyobraźcie sobie Państwo, jeżeli jeszcze do tego dołożymy jeszcze jedno kółko, to jest w ogóle... Przyarrywowaliśmy do hotelu, gdzie wynajęliśmy zabukowany room. Czyli jednym słowem, tworzy się nowy język. Mówi się trochę po polsku, trochę po angielsku, trochę po polsku, trochę po francusku. Bo przyarrywowaliśmy. Arrival, czyli przyjechać. Tak bardzo dużo ludzi mówi, bardzo dużo dzieci w ten sposób mówi. Teraz jest problem z dziećmi, z wielojęzycznością dzieci. Mianowicie, cała moja czwórka mówi między sobą po polsku i rozmawia po polsku. Ale ja jestem niestety takim lingwistycznym ajatolachem. Musi być i koniec. Teraz oczywiście już nie, ale jak byłem małymi dziećmi. Nie rozmawiaj polsku. Gry im wymyślałem różne w języku polskim. Takie, żeby rozwijały sobie słownictwo, żeby mogły siebie wyrazić. Nie jest to prosta historia. Nie jest to prosta historia. Oczywiście, że jeżeli dojdzie do biologii, matmy czy fizyki, to dzieciaki rozmawiają ze sobą po francusku, bo terminologię mają francusku. I to jest im znacznie łatwiej. Ja nic nie rozumiem. Pomijając, że w ogóle matematyki nie rozumiem w żadnym języku. To zostawmy na boku. Natomiast, przepraszam na ręce. A teraz proszę łaskawie zwrócić uwagę na następującą rzecz. Jak powiem samochód, co Państwo widzicie? Markę jaką? Kolor? Duży, mały. Dobra, jak powiem voiture.
Samo.
Co takiego?
To samo.
A nie, ja widzę Peugeota. Ja widzę Peugeot, a jak powiem samochód, to właściwie widzę mojego Nissana. To czym jeżdżę. Prawda? Natomiast jak powiem das Auto, Merca albo BMW. Co? No tak. A una machina. Lamborghini. Ferrari. Prawda? Czyli proszę zwrócić uwagę. Proszę łaskawie zwrócić uwagę na ten, że my patrzymy na świat przez pryzmat języka. Właściwie znaczenie słów zawartych w języku. Pieniądz, money ma troszeczkę inny wymiar. Jest taka różnica dla mnie osobiście między money i pieniądzem, jak między złotówką a funtem. No nie oszukujmy się. Natomiast to jest ten element, w którym może się konflikt narodzić, bo nie przystajemy. Figa miś wypłatał, ty ni przypiął, ni przyłatał, jak pisał Gałczyński. Na śmierć motyla pod samochodem ciężarowym. No tak, bo nie widzę, nie mam kontaktu ze światem tutejszym, a jednocześnie tracę kontakt ze światem w Polsce. Czyli co, jestem sam? Sobie starym okrętem? Trochę tak. I ten konflikt istnieje. Jest takie polskie powiedzenie, że tam jest najlepiej, gdzie nas nie ma. I tak siedzimy w Paryżu na przykład i marzymy o powrocie do Warszawy, do Zamościa, Gdańska. A potem jedziemy do tego Gdańska i wracamy do Polski i z moimi dziećmi była prześmieszna historia zawsze. Bo jak wjeżdżaliśmy do Polski, to się szalenie cieszyły i były tak otwarte, że nie wiem co, jak wracały do Francji, to ja byłem smutny, one były zadowolone. No bo moi rodzice, dziadkowie i tak dalej, wszyscy zostawali w Polsce. A one potrafiły przeskoczyć z jednego na drugi. Zuzanna jest najśmieszniejsza, ta, która mówi 9 językami, bo ona rozmawia ze mną po polsku, dzwoni koleżanka włoska, to przechodzi na włoski, w ogóle to nie żadnej różnicy. Ona w głowie ma to wszystko poukładane. Obiecałem Państwu, że powiem następnym razem, ale skoro zaczęliśmy już o tych językach, to tak. Jeżeli jesteście Państwo praworęczni, to język polski, język ojczysty jest w lewej półkuli. A wszystkie języki obce są w prawej. I na tym polega problem, że ucząc się pierwszego języka mamy ogromne trudności. Ucząc się drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i kolejnego, to już idzie bardzo łatwo. Nawet jeżeli są to języki nie z tej samej rodziny językowej. Nawet jeżeli ten drugi język jest germański, a trzeci jest romański, to pomaga. I to jest pierwsza rzecz. Druga historia. I to rzeczywiście zaobserwowałem na moim synku. Stoi przed domem, rozmawia z sąsiadami po francusku. Zupełnie sensownie. Malutki jeszcze. 4 lata miał. Zupełnie sensowna rozmowa. Kończę tę rozmowę, ja go pytam po polsku. Piotrusiu, z którym rozmawiałeś? Nie wiem. Ciekawocha. No to zrobiliśmy eksperyment z moją żoną wtedy. Mianowicie eksperyment polegał na tym, że ona rozmawiała po polsku z Piotrkiem, tak jak zwykle to robi, a ja go zapytałem po francusku. Piotrusiu, o czym ty rozmawiałeś z mamą po polsku? Nie wiem. Dlaczego? Bo między jedną a drugą półkulą, i to jest sprawa tłumaczy przysięgłych, na przykład tych tłumaczy na żywo, którzy tłumaczą, że muszą się wytworzyć mosty, połączenia. Jak się wytworzą te połączenia, tak jak ja powiem, das Auto, tutaj prawa półkula zaczyna działać, to natychmiast w lewej się odzywa samochód. I ja nie muszę zrobić takiego triku, że na przykład tłumaczyć sobie z polskiego na angielski. Tylko ja myślę po angielsku, albo po francusku, albo po niemiecku, prawda? I to, ta część mózgu działa. Przepraszam. Ta część mózgu działa. Natomiast tu ojczysty siedzi w lewej półkuli. Jeżeli na przykład dziecko jest z dwujęzycznej rodziny, to obydwa siedzą tutaj w lewej półkuli. Obydwa języki. A wszystkie obce? W tej. I to jest pierwsza zasada, to są te mosty. A druga zasada to jest kwestia poziomów. Mianowicie, moim najsilniejszym językiem jest rzecz jasna polski, a potem na tym troszeczkę niższym poziomie jest angielski, francuski, niemiecki. I paradoksalnie, jak mi brakuje słowa w języku angielskim, to szukam w języku niemieckim. Czyli z tego samego poziomu. Na wyższym poziomie, na tym niższym poziomie, już troszkę zapomniałem, jest rosyjski, a potem hiszpański. I ciekawa rzecz, jak brakuje mi rosyjskiego słowa, to nie szukam go w angielskim słowniku w swoim mózgu, tylko na tym samym poziomie, w hiszpańskim. Mimo, że one są kompletnie ze sobą niezwiązane, bo to jest mniej więcej taka sama wartość językowa. I teraz nie jest prawdą, że dziecko dwujęzyczne słabiej się rozwija. Nie. To jest po pierwsze kwestia bardzo indywidualna. Piotrek jest nogą językową zupełną, także mówi tylko po polsku i po francusku. Angielskiego się nie może nauczyć, nie chce. Może dlatego, że jestem nauczycielem angielskiego również to. Papa? Nie. Natomiast ma blokadę rzeczywiście jakąś językową. A z kolei dziewczyny tak chwytają język. Irena nauczyła się angielskiego oglądając filmy amerykańskie. Błyskawicznie to się odbywało wszystko. Mają zdolności, mają dryg, a jednocześnie nie przeszkadza im w to mówieniu. Dwie starsze dziewczyny zaczęły mówić koło drugiego roku życia. Piotrek, który jest chatterbox, czyli tą katarynką, miał rok i 7 miesięcy, bo już gadał jak najęty. Zresztą gada cały czas. Do dzisiaj mu to zostało. Natomiast Irena nie mówiła do trzeciego roku życia. Miała swój własny język. Zuza, ta najstarsza, cały czas w domu po polsku, tylko po polsku. Poszła do przedszkola, jak miała 3 lata. Nie mówiła w ogóle po francusku. I nie chciała mówić. Miała bardzo, bardzo mądrą wychowawczynię, która gdzieś znalazła w starych rzeczach płytę nagraną w okolicach Lille w języku polskim, taką długogrającą, po polsku. Przyniosła ją do przedszkola i powiedziała do dzieci: kochane dzieci, tu jest tylko jedna osoba, która rozumie, co na tej płycie jest, to jest Zuzia. I Zuzia wam to przetłumaczy. I Zuzia zaczęła tłumaczyć. Tak, od razu. Czyli ona miała to wszystko zamagazynowane w prawej, ten francuski w prawej półkuli, tylko był nieuruchomiony. Ona musiała to uruchomić. I to jest, Piotrek to jest w ogóle osobny gagatek, ale dziewczyny to piszą bezbłędnie, bez błędów ortograficznych po polsku. Mimo, że tylko Zuzia mieszkała przez pierwsze 3 miesiące życia swojego w Polsce i się tam urodziła, z Gierzą zresztą, pod Łodzią. Natomiast cała trójka pozostała jest tutaj urodzona, stąd pochodzi. I mimo wszystko, poza Piotrusiem, no ale to jest bardzo specjalny przypadek, to bez błędów ortograficznych. Czytają płynnie, piszą płynnie, rozmawiają między sobą płynnie. Natomiast fatalną rzeczą jest to, co jest na przykład u moich przyjaciół serdecznych, że rodzice mówią do dzieci po polsku, a dzieci odpowiadają im po francusku. I wtedy tworzy się coś takiego jak nie dwujęzyczność, nie bilingwizm, tylko semibilingwizm. Semibilingwizm został pierwszy raz opisany na przykładzie granicy szwedzko-fińskich, gdzie fińskie dzieci przeprowadzały się do Szwecji ze swoimi rodzicami i w pewnym momencie przestawały mówić po fińsku, a nie nauczyły się szwedzkiego. Czyli właściwie mówiły taką mieszanką. Trochę tego. I bardzo często możemy posłuchać, jak rozpoczyna się zdanie w jednym języku, a kończy się w drugim. Czasami dzieje się to zupełnie nieświadomie. Na przykład ja zaobserwowałem kiedyś mojego ojca i jego serdecznego, nieżyjącego już niestety przyjaciela, który był Niemcem z Łodzi, wychowanym w Łodzi, chodzącym w Łodzi do polskiej szkoły, tylko w wyniku II wojny światowej i zbliżania się Rosjan uciekł do Niemiec. Mieszkał pod Ludwigshafen w Palatynacie Reńskim. I oni ze sobą prześmiesznie rozmawiali, dlatego że zaczynali w języku niemieckim, kończyli w polskim, albo zaczynali po polsku i kończyli w niemieckim. Ponieważ obydwa te języki mieli tak doskonale opanowane, że w tym przypadku nie było semibilingwizmu, tylko była tak zwana zmiana kodu. Bo łatwiej jest o pewnych rzeczach mówić w drugim języku, nawet jeżeli on jest, przepraszam, obcy. Tu w czasie przerwy taki był przykład, podawałem mojego studenta Chińczyka, który mówił dosyć słabo po angielsku. W związku z tym powiedziałem, słuchaj, co ty się będziesz męczył? Napisz po mandaryńsku tę pracę. A ty się nie przejmuj już nic, bo ja mam tam znajomych Chińczyków i przetłumaczą. On mówi, nie panie profesorze, ja wolę po angielsku napisać. A ja mówię, dlaczego? No bo ja się z angielskich podręczników uczę. To moja terminologia jest absolutnie angielska. Ja to wolę. Faktem jest, że jak mieszkałem w Londynie przez kilka lat i przez 3 lata nie widziałem się z rodzicami, bo takie były czasy, to jak sobie myślałem o tym, jak wrócę do domu i będę im opowiadał o Londynie, to myślałem o tym po angielsku. Bo to było związane z Londynem, z Anglią. A to akurat był to taki okres, w którym nie miałem kompletnie kontaktu z językiem polskim. Czyli po prostu ten tryb życia powodował, że się po prostu ten drugi język niejako narzucił. Mimo, że język obcy. To jednak, jak myślałem o tym, że mama opowiem ci, jak wygląda Trafalgar Square albo Piccadilly Circus, to myślałem w języku angielskim. To może być konflikt bardzo duży, jeżeli uprzemy się, żeby ten świat na zewnątrz wyglądał albo polski, albo norweski. I te kobiety przychodziły do pana doktora, o którym wspomniałem, dlatego że one się psychicznie źle czuły. To nie była choroba somatyczna, czyli wynikająca sama z siebie, niejako fizjologiczna, tylko to była psychosomatyczna. Znaczy spowodowana przez stres. Stres to osobny rozdział naszych spotkań. Ale to może następnym razem. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali właśnie o stresie, o dwukulturowości, o tym, jak rozładowywać konflikty, jak likwidować te konflikty, jak nie dopuszczać do tych konfliktów, jak nie pogłębiać konfliktów. I to byłby temat naszego przyszłego spotkania, które serdecznie zapraszam w imieniu księdza swojego.